Projekt Rozpal Wiarę to seria inspirujących rozmów Marcina Zielińskiego z ludźmi, którzy mimo swojej rozpoznawalności nie boją się mówić o tym, skąd czerpią swoje siły. A czy ty jesteś gotów na nowy płomień wiary?
Świąteczny odcinek nam się trafił, a jak święta, to zawsze z Gole, z orkiestrą, ewentualnie z Kevinem, który został w domu. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj z nami Edyta Golec.
Witam serdecznie.
Łukasz Golec.
Witam.
I Paweł Golec.
Czołem.
Jak się macie? Dzisiaj jesteśmy w ogóle prosto z gór. I chciałem, żebyście na samym początku wyjaśnili mi pewien fenomen, o którym rozmawialiśmy sobie w trasie. Jak to jest, że górale tak rzadko chodzą w góry?
Bo oni po prostu się budzą i te góry mają na co dzień. Górale kochają w swój własny sposób, bardzo specyficzny góry i wcale nie muszą po nich chodzić, żeby je kochać.
Po prostu góra się pyta, no po co tam iść? No? Po co tam iść? No wiadomo, ludzie z Polski idą, żeby zobaczyć te piękne widoki, żeby doznać tej pięknej natury, a oni to mają na co dzień właściwie. No cóż, jeżeli ktoś na przykład, w naszym przypadku mieliśmy 10 kawałków na różnych górach, to było w Milówce.
Na różnych stokach.
Na różnych stokach, na różnych, że tak powiem, kątach. No, człowiek miał czasami obobrzydzenie, żeby to, że tak powiem, i obrabiać, czy ziemniaki, czy zboże, czy buraki, czy stonkę zbierać latem, czy zwozić siano. Także to wiadomo, z jednej strony to hartuje, z drugiej strony jest człowiek do tego przyzwyczajony, ale tak po latach, jak na to wszystko patrzę, to dziękuję Bogu, że się właśnie w górach urodziłem i że mam te piękne widoki z okna i codziennie.
I że od czasu do czasu przyjeżdża ktoś do nas i musimy po prostu w góry iść.
Na tak. przykład ja dzisiaj.
I ty byłeś takim właśnie, tak, także
motywatorem.
Szliśmy trasą pierwszy raz z tobą. Także cała nasza rodzina.
Proszę bardzo, także jest mi wdzięczna.
Bardzo ci jesteśmy wdzięczni. No,
bo następnym razem musimy jeszcze Pawła tutaj dokoptować do ekipy.
Nie ma sprawy. Łukasz mówi o 10 kawałkach, to ludzie pewnie będą myśleć, że to o 10, wiesz, piosenkach. To kawałki to są inaczej działki. Czyli krótko mówiąc, fragmenty jakiejś tam pola u nas w górach właśnie. Aha. Mówi, które są usytuowane.
No język polski nie jest takim ładnym.
Usytuowane dokładnie w różnych częściach naszej Milówki. Także tak się u nas to potocznie mówi po prostu.
No, także ja wam bardzo dziękuję, bo naprawdę dzisiaj zrobiliśmy, nie wiem, 20 kilka kilometrów.
Więcej. Około 30. 18 szliśmy w tamtą stronę, a z powrotem myślę, że gdzieś mogło być 15.
Koło 25.
Ale to nie ma znaczenia.
Ale tak, sprawdzić.
Możemy to i na następnej audycji na pewno. Dostać.
Ale właśnie wracając do tego tematu, często jest właśnie tak, że ludzie na przykład mieszkający gdzieś nad morzem, rzadko chodzą nad to morze, prawda?
Tak.
Mają na co dzień. Czy na przykład, nie wiem, no, mieszkający gdzieś tam w Warszawie, to rzadko chodzą na Starówkę. No, po prostu tak jest. No, tu jesteśmy przyzwyczajeni do tego i myślę, że to też jest taka jakaś przypadłość o nasza.
Tak wracamy do tego czasami, jak my się spotkaliśmy po raz pierwszy. Mamy tutaj parę takich punktów chyba na... No, wydaje mi się, że na pewno to była jedna z rzeczy, która nas połączyła, to kwadransiki ze Słowem na YouTubie.
Tak.
Czasami się tam widujemy, tak. Podobno, tak mi
tak.
donosicie,
tak.
Że słuchacie czasem.
Tak, słucham.
A druga rzecz to chyba było przez Paulinę Krupińską.
Tak, tak, tak. Ja z Pauliną się znam już dosyć długo i gdzieś tam zauważyłam u niej na Instagramie, oznaczyła ciebie, więc z ciekawości weszłam. No i faktycznie tak gdzieś mi to wciągnęło twoje prowadzenie social mediów, ale też wszystkim to słowo, które głosisz, tę interpretację tego słowa. No i zaczęłam cię po prostu obserwować, nie? Ale potem właśnie nie wiem, jak to się stało, że zaprosiliśmy cię na koncert w Kolęd do Romy, nie?
To chyba było tak, że ja wszedłem na Instagram, patrzę, Edyta Golec do mnie napisała. Mówię, jakaś Edyta Golec do mnie napisała.
Ale najpierw to ty napisałeś do mnie.
No wiem, ale tak to było, tak?
Tak, żeśmy się... Bo... Potem mówisz, że gdzieś jesteś tutaj w tym, w Cieszynie.
Bo ja odpisałem, bo widziałem, że jakąś... Coś tam było.
Tak,
w każdym razie znaleźliśmy się...
Myślałam, że gdzieś jesteś blisko, więc może się uda nam spotkać, bo była to chyba mszę prowadziłeś.
Tak, była modlitwa uzdrowienie tu chyba gdzieś w okolicy. No i w końcu się złapaliśmy i wierzymy w to, że no nie ma przypadków, nie? Gdzieś w tych wszystkich spotkaniach. No i faktycznie to jest taka piękna rzecz, że możemy się spotkać raz na jakiś czas, pomodlić. Też dziękuję wam za wasze świadectwo wiary, bo wczoraj muszę tak zdradzić wszystkim. Zanim poszliśmy spać, to najpierw na kolana. Ja już taki zmęczony, mówię, bo już tak od 10 się zastanawiam, kiedy pójdziemy spać. Jest północ i
Ale temat był całkiem rozwojowy i się rozmawiało.
No, z 5 godzin żeśmy tam tłukli chyba w kuchni. W kuchni się najlepiej rozmawia, zawsze są najlepsze rozmowy. Tak, ale to było wasze świadectwo wiary, że i waszych dzieciaków. No właśnie, o północy na kolana i się modlimy. Także to jest piękna rzecz.
To wiesz, to nie było,
rzecz.
Żeby ktoś to tak zabrzmiało trochę, że po prostu...
To nie było pod publiczkę.
Nie, ja tego tak nie odebrałem. Dzieci wasze wyglądały bardzo naturalnie wczoraj.
Wiesz co, no po prostu u nas zawsze pacierz wieczorny jest, a jeszcze czas pandemii spowodował, że po prostu w końcu mamy czas na to, żeby razem się modlić, bo normalnie jak dzieciaki chodzą do szkoły, no to wiadomo, każdy idzie o różnej porze spać i czasem trudno ich też wszystkich razem skupić, bo ten ma jeszcze coś, ten się uczy, ten już śpi i tak, no a tutaj przy okazji tej, to tak chyba taka dobra strona tego, że mamy więcej czasu na modlitwę. No,
staramy się modlić i rano, i wieczorem, i wiadomo.
Ty się nie odzywaj, bo ty się modlisz po prostu.
A to już nawet nie
cały czas. To jest on naprawdę. Nie. Ja po prostu zazdroszczę mu tej siły. Ja już padam na twarz, a mój mąż przychodzi o 3 w nocy, bo on jeszcze musiał zmówić różaniec, musiał zmówić koronkę. Bardzo, bardzo modlisz się. No, taka jest tak,
nie, ale dzieci w to wchodzą.
Czasami
mają z tym kłopot, bo są śpiące, są bardzo zmęczone, są takie, że...
No to jak wczoraj Marcin, bardzo był zmęczony, ale niestety nie.
No, ale ja mówię, sobie, ale tutaj trzeba właśnie mieć dobre intencje, że tak powiem. Jak one jeszcze same wymyślają te intencje jakieś tam różne, no to... To też ich to motywuje i buduje i to jest taka... No,
to się zbliża do Boga, no o to nam chodzi, żeby jednak te dzieciaki nie były wychowane w jakichś takich regułkach, że wiesz, trzeba zmówić pacierz, odklepać, wyklepać. To jest rozmowa z Bogiem, nie? Modlitwa, więc chcielibyśmy, żeby te nasze dzieci tak do tego podchodziły.
Mhm. Trochę już zaczęliście wyprzedzać moje pytanie, które miałem wam zadać. Paweł, jak ty to też widzisz? Ten czas pandemii, my się spotkaliśmy pierwszy raz na takiej rozmowie. Pamiętam, zadzwoniłem do was, mówię, słuchajcie, może zrobimy taką rozmowę na początku, gdzieś to było roku, nie wiem, marzec, jakoś tak.
Online,
chyba.
Przed tak, Wielkanocą.
Tak, online.
Tydzień Wielkanocy.
Dokładnie. I to był taki czas, gdzie pomyślałem sobie, kurczę, warto być z ludźmi teraz, bo nie wiadomo, ile to wszystko potrwa. Chociaż były już prognozy, w telewizji mówili, już jest wszystko w odwrocie, więc będziemy z tego wychodzić.
Wakacji już pandemii nie było.
Tak, wakacji już nie było, a potem jakimś dziwnym trafem się zaczęła cofać. Znaczy, no właśnie, zaczęło się to wszystko zmieniać. I takie mam pytanie do was. Patrzycie na ten czas, który się rozciągnął jednak. Miało to trwać miesiąc, dwa, trzy. Jest końcówka roku, a my ciągle w takiej no, wzrastającej sytuacji. Widzicie jakieś pozytywy tego trudnego czasu? No bo jest coraz więcej różnych statystyk, niekoniecznie pozytywnych, różne informacje. Ale no, z takiej waszej perspektywy, widzicie jakieś dobro w tym czasie?
Na pewno więcej czasu dla rodziny, dla najbliższych, dla dzieci, bo wiadomo, mamy bardzo nietypowy zawód, w sensie takim, że jest nienormowalny, nie? Ten tryb, że tak powiem, no człowiek coś tam planuje, no ale tak naprawdę te koncerty, te wyjazdy, te nagrania, próby, to jest no bardzo takie...
Absorbujące.
No, bardzo takie... No,
czasochłonne też.
Czasochłonne i takie no nie do określenia tak w 100%.
A ile wam odpadło teraz koncertów w tym roku? Sporo.
A to nie, z 70 zagraliśmy tylko 2, jako golec fabryka, także było zaplanowane 70, zagraliśmy 2, no było tam powiedzmy kilka tych telewizyjnych wykonów, ale to z reguły byłem ja z Pawłem, z Edytą, ale mówię o całej naszej drużynie, to na 70 zagraliśmy 2. No i cóż, jakby jeszcze wrócę do pytania, na pewno ta bliskość z najbliższymi, ten czas taki, no, który mogliśmy im też poświęcić i zarówno dzieciom, jak i rodzicom naszym, To było bardzo potrzebne zarówno im, jak i nam. Tak to odbieram, że to nie ma przypadku w tym. Coś, po coś to musiało być. I rozmawiając z wieloma znajomymi, chyba wiele osób też w taki sposób do tego podchodzi.
Znaczy wiesz, to są różne są przypadki, bo też bardzo dużo jest rozwodów w tym czasie się wydarzyło.
W końcu no, ludzie jednak... zaczęli ze sobą spędzać czas chyba i okazało się, że to nie takie proste.
No
właśnie wszystko, takie pytanie, po co to się dzieje, nie? Dlaczego to się... W tym momencie dzieje, rzeczywiście, nasze życie przez ostatnie parę lat było w dużym pędzie. Bo rzeczywiście, my mamy zawód, gdzie w większości weekendy gramy, pracujemy. w tygodniu siedzimy w domu. Natomiast no było to wszystko rozpędzone, prawda? Tam kilkadziesiąt koncertów w ciągu roku, do tego jakieś jeszcze nagrania, jakieś przygotowania dużych festiwali, no wiele różnych rzeczy. Ale tutaj rzeczywiście już trwa to 9 miesięcy. Cały czas patrzymy, przyglądamy się temu, co z tego będzie dalej. Natomiast niewątpliwie, no, mówisz, jakie są na przykład plusy tego. No niewątpliwie bliskość w rodzinie. To jest ewidentnie plus. Tylko tak, w rodzinie znowu nie można się spotkać z dużą aglomeracją. Mamy bardzo dużą rodzinę.
No tak.
120 osób, prawda, na zjeździe Golców. Mniej więcej jest taka średnia. No to na przykład w tym roku odpuściliśmy, nie? Mhm. Na przykład było, to nam brakowało troszeczkę, nie? Natomiast w mniejszych kręgach można się spotykać.
W takich po 30 osób.
Takich na przykład po 30 osób, tak?
Więc, w drobnej rodzinie góralskiej.
Tak, ci najbliżsi.
To jest kwestia zasadnicza, wiesz. Każdy sobie zadaje pytanie, ile ma to jeszcze trwać, nie? Czy mamy odpowiedź na to, czy nie? Czy ona w ogóle przyjdzie za tydzień, za dwa, za rok? Mhm. Czy w ogóle nigdy nie przyjdzie, nie? Czy to jest antidotum, ta szczepionka? Czy ta szczepionka, na przykład, która jest głośno gdzieś tam ogłaszana, pomoże nam? Czy nam nie pomoże? To są też takie niewiadome, więc wiele osób pewnie by chciało już wrócić do tych torów, które były przedtem, czyli do tego, wiesz, życia przedpandemicznego, bo to po prostu człowiek przyzwyczajony i wiadomo, no tutaj jakby nasza skala w ogóle związana z rozrywką i ze szkołą, no to w niektórych przypadkach jest, że tak powiem, nie do końca uzasadniona, bo ja mam na przykład dwie córeczki, która jedna ma okres licealny, ona sobie spokojnie daje radę podczas tych wszystkich lockdownów, gdzie otwiera rano komputer i może się, jak to się mówi, ogarnąć sama. Natomiast z młodszą moją Anią, no to już niekoniecznie, bo ona tam dwie godziny jakby siedzi przed komputerem, to jest trudno, tak, nie? A tu tak. Ma na przykład 5 godzin. No przy tym cały czas ja muszę gdzieś być, albo Kasia, nie mogę nigdzie wyjść, coś tam pozałatwiać, bo Maja w tym momencie równolegle też masz szkołę w innym pokoju, nie? Więc to jest takie uciążliwe troszeczkę, no i chciałoby się, żeby to wróciło przynajmniej Ania do szkoły, do tych, prawda, pierwszej klasy. No, natomiast kiedy to będzie, no nie wiem, no myślę, że wszystko po coś się to dzieje, że tutaj nie jest to jeden wielki przypadek, nie? Że raptem przyszła pandemia, no i kurczę, tak jak nie wiem, pół wsi Milówka na przykład by wymiotła. No tak, tak jak było 100 lat temu podczas cholery, nie? Bo jest, wtedy gdzieś się doczytałem, prawie 3000 osób w Milówce zmarło.
A teraz no, być może to jest też taka próba, wiesz, dla ludzi wierzących pewnie to jest jaka, ja przynajmniej tak do tego podchodzę, że jest to jakaś próba pewnie wiary też. Bo to nasze przyzwyczajenie do takiego poziomu życia, który prowadziliśmy wszyscy, całe społeczeństwo przed pandemią, wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy, a to nagle nam to wszystko zabierają, tak? Taką wolność, swobodę. I może faktycznie, nie wiem, może Pan Jezus chce przez to powiedzieć, że za bardzo skupiamy się na tych ludzkich, przyziemnych rzeczach, a zapominamy o nim, nie? Może to jest jakiś jego głos. Wiesz, to pewnie dowiemy się po paru latach, nie? O co w tym wszystkim chodziło, nie?
Natomiast wiesz, jak obserwujemy w ogóle różne narodowości, no to na przykład u takich Eskimosów, to myślę, że się niewiele zmieniło. Nie? Oni mają swój tryb, no, rozumiesz, sypnie, rozumiesz, zabiją.
Tak, oni są oddzieleni dziubnem,
wiesz, tak żyją swoim
mają schematem. Mają swoje problemy.
Czy jakieś plemienia, rozumiesz, w Afryce, nie? Też mają swój, rozumiesz, non-stop lockdown, rozumiesz, nie?
Ale oni są w tym szczęśliwi, nie?
Tak, tak. U nas to wnaleźli się w iglo i w swoim lockdownie. Ale na pewno taką rzeczą nową, o której chciałbym, żebyście powiedzieli dwa słowa, jest projekt, który skończyliście niedawno. Myślę, dla ludzi wierzących w Polsce bardzo ważny, sentymentalny, ale taki no, sentymentalizm może być bardzo płytki, ale uważam, że to, czego dotykacie i czego dotknęliście, na jaki pomysł wpadliście, no to zasługuje na parę więcej słów, żebyście mogli troszkę powiedzieć.
I to chyba jest ten plus tej pandemii, że podczas tego czasu powstało u nas tyle piosenek i tyle różnych projektów, bo w końcu, wiesz, nie graliśmy koncertów, mieliśmy czas się poświęcić temu. No a o ten nasz najnowszy, w sumie w tym roku to wydaliśmy dwa projekty, bo i Symfoetnik, który wyszedł w listopadzie i teraz właśnie kolędy z Janem Pawłem II z okazji stulecia jego urodzin.
Niezwykłe kolędy z Janem Pawłem II.
Tak, ale to myślę, że tutaj chyba Duch Święty stąpi i gdzieś tam, bo Łukasz strasznie się o to upierał. Myśmy się o to bardzo wszyscy bali, bo jednak to trudny jest projekt, bo to są materiały audio z nagraniem Jana Pawła II. który śpiewał ze swoimi przyjaciółmi w gronie tam swoich najbliższych właśnie kolędy. I ten materiał, wiesz, to było nagrywane tam, Boże, w latach 80-tych, gdzie no, poziom wtedy technologii był jaki był. Ktoś włączył Grundinga na rek, tak? Albo i Unitre. Nagrywał. Albo Unitre czy coś. I ten materiał był bardzo no, słabej jakości. My już dzisiaj jesteśmy wszyscy cyfrowi, tak? Przyzwyczajeni do takiej jakości po prostu wręcz HD. A tutaj, kurczę, takie po prostu go słychać, niby go nie słychać. Coś tu się gdzieś urywa, coś gdzieś tam szumi. Więc cały sztab ludzi nad tym pracował, żeby to właśnie wyczyścić, odszumić i żeby, a drugi sztab pracował nad tym, żeby to włożyć w muzykę naszą, wplecioną właśnie, żeby to wpleść odpowiednio, że ten Jan Paweł II właśnie śpiewa z Gole z orkiestrą. Nie?
No to jest takie właściwie kolędowanie bardzo inne od tych, którego znamy Gole z orkiestry, bo myśmy z reguły sami śpiewali. To jest wielkie wyzwanie, bo śpiewamy ze świętym, ze świętą osobą. W związku z tym też zależało nam na tym, aranżując te wszystkie kolędy, żeby to po prostu miało i klasę, i dostojność, żeby to sakrum było słyszalne w tej muzyce, żeby nie było takie no zwykłe, tylko żeby coś po prostu to miało trochę takiego serducha głębi. I wydaje mi się, że przynajmniej po reakcji wielu znajomych, którzy słuchali gdzieś te utwory, no to mieli łzy w oczach. Po prostu przeżywali to razem z nami. Tym bardziej, że papież też jakby tutaj kieruje różne słowa właśnie o świętach, o tym kolędowaniu rodzinnym, że to jest piękna polska tradycja, że trzeba o to dbać, trzeba to szanować, że to jest po prostu wartość sama w sobie, że to jest to, co najpiękniejszego Polska mogła dać, polska kultura mogła dać właśnie Chrystusowi, który się rodzi. Jakby to jest po prostu taka rzecz, no niespotykana. Także podchodziliśmy wszyscy do tego koncertu w taki inny w ogóle sposób. No i wiadomo, ze względu na pandemię pomysły na realizację tego koncertu, jeśli chodzi o ten telewizyjny program, no były różne. Na początku chcieliśmy to w Rzymie gdzieś nakręcić, no ale pandemia powiedziała, panowie, no nie. Był pomysł, żeby to na Wawelu zrobić w Krakowie, był pomysł, żeby to zrobić w Bazylice, w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ale w końcu zostało na tym, że nagraliśmy to w naszej rodzinnej Milówce, czyli tam, gdzie byliśmy chrzczeni, tam, gdzie byliśmy ministrantami, tam, gdzie byliśmy do pierwszej komunii świętej, tam, gdzie Paweł brał ślub, prawda, w tym kościele, tam, gdzie notabene Jan Paweł II bierzmował naszych braci starszych, czyli Rafała i Stanisława.
Jeszcze jako kardynał, nie?
Jeszcze jako, oczywiście, jako kardynał tej naszej diecezji. Także no, to takie, to gdzieś to można powiązać w jedną całość i właściwie to wielkie wyzwanie. Wydaje mi się, że to tutaj no, to że kardynał Dziwisz nam dał te materiały, żebyśmy coś z tym zrobili, bo tak to się zaczęło. Od niego to otrzymaliśmy i on powiedział, zróbcie z tym coś, panowie, zróbcie coś z tym, ja wierzę, że to będzie ładne, że to będzie piękne. Nikt za bardzo nie miał wyobrażenia, jak to ugryźć, no ale tutaj, jak to się mówi, burza mózgów, paru zawodowców się zebrało i faktycznie, że będzie to, znaczy to jest to koncert, który właściwie no, przejdzie też do historii, tak jak krokiem milowym w karierze Gole z orkiestry był koncert na Jasnej Górze, kolędy pastorałki nagrane 7 lat temu, słuchajcie, patrzcie, lat to minęło. To tak samo ten koncert w naszej rodzinie właśnie parafii w Milówce też będzie takim kurczę, krokiem milowym i przede wszystkim też nam zależy na młodym pokoleniu, żeby oni się uczyli tych kolęd, żeby śpiewali, żeby widzieli, że to jest tradycja, która jest żywa, piękna i nasza Polska, także na tym nam najbardziej zależało.
Dokładnie, bo sam ten materiał, czyli to, co właśnie dostaliśmy właśnie od kardynała Dziwisza, to jest nagranych kilka wigilijek, czyli po prostu sobie dane, czy kilka osób się spotkało.
No przyjaciele papieża powiedzmy,
i to po prostu grono. Ktoś zaczyna nagrywać, jak sobie śpiewają wspólnie. Opowiadają, wspominają papież kilka na temat właśnie tych kolęd, jak on rozumie symbolikę kolęd, prawda? Piękna w ogóle sprawa, bo to z parę godzin w sumie tego materiału i z tego właśnie wyciągnęliśmy najbardziej takie, można powiedzieć, dobrze zaśpiewane przez papieża. Papież bardzo dobrze śpiewał zresztą. Miał świetny głos. Często właśnie śpiewał drugim głosem. Od razu wchodził, prawda, jeśli chodzi o melodyjkę. No i rytmicznie i w tonacji. Także super, super. I to właśnie połączone z naszą orkiestrą, z aranżacjami, które są też bardzo różnorodne, bo tam można powiedzieć i są elementy reggae, prawda, jakieś dostojeństwa, no, różne gatunki muzyczne. To jest też pod tym względem bardzo takie, można powiedzieć, urozmaicone. A przede wszystkim no, jest w tym sakrum, czyli to, co jest najistotniejsze w kolędach. Czyli one przez kolędy właśnie mamy się modlić. Ja myślę, że to też jest odpowiedni sposób pokazane. Jest przekaz po prostu, który ma być głębszą tylko sprawą, bo kolęd na co dzień mnóstwo zespołów nagrywa, prawda? Z różnych okolic, jak to się mówi, z różnych stron świata. A te rzeczywiście, no, moim zdaniem, są pięknie nagrane i wszystkim wzruszają. To jest istotą w ogóle.
To potwierdzam, bo wczoraj mi Łukasz trochę puścił, więc
już kolędowaliśmy.
Przed premierę zrobiliśmy.
Ale wiesz, to też jest chyba nie bez znaczenia, że my te kolędy wydajemy w czasie, kiedy jest po prostu taka nagonka na Jana Pawła II, tak? Wiesz, my zaczęliśmy ten projekt realizować jeszcze przed tym wszystkim. Kiedy...
Od dwóch lat mamy
dwa lata wstecznie.
Tak. I jakby nikt nie przypuszczał, że przyjdzie nam wydać kolędy z Janem Pawłem II w takiej atmosferze, gdzie pewnie wielu ludziom się to po prostu nie spodoba. Ale bardzo mi się podobało to, co ty dzisiaj właśnie mówiłeś, że może właśnie czegoś takiego trzeba, tak? Bo teraz
antidotum,
by...
nie?
Tak, poza tym wszyscy będą ujmować tej świętości świętemu Janu Pawłowi II, a nikt nie widzi tego, że on naprawdę oprócz tego, że być może nikt teraz nawet nie wie, nawet nie możemy mu udowodnić tej winy, przecież on jest, wiesz, on umarł i on się nie może bronić. Ale może właśnie trzeba podnieść trochę inny głos, że zawdzięczamy mu wiele innych rzeczy. Że przez te 25 lat pontyfikatu on wniósł w życie Polaków naprawdę tak wiele, że tylko teraz gdzieś tam wchodzenie w dyskusję, że on, wiesz, krył pedofilów, no czy to jest do końca takie sprawiedliwe? Nie wiem. Oczywiście współczuję tym wszystkim ofiarom, które padły ofiarą czy tego kardynała, czy w ogóle wielu innych hierarchów i tak dalej, ale no szkoda, żeby te piękne słowa, które on w ogóle do narodu polskiego mówi w tych kolędach, gdzieś nagle były tylko były brane przez pryzmat czegoś...
Jakiejś niewyjaśnionej sprawy.
No.
Poza tym, wiesz, no łatwo jest kogoś oskarżyć, wiesz, no po prostu, wiesz, no, dzisiaj to jest, wiesz, generalnie, wiesz, fake news i już on żyje swoim, rozumiesz, życiem, wiesz, sytuacja, która może być rzucona w ogóle od czapy, w ogóle kilku dziennikarzy, którzy mają wpływ na jakieś tam media większe, no to, wiesz, mogą każdemu karierę zniszczyć, wiesz, a myślę, że cały czas, przez długi okres czasu, jak jeszcze żył papież, no to, wiesz, troszkę się go bał. Wiesz, jakby troszkę się go bali, wiesz, jakby przeciwnicy.
Miał autorytet, mógł coś zrobić, coś zmienić.
To było takie, wiesz, ale teraz, kurczę, no...
Nie ma go i mogą po nim.
Jak to się mówi po osobach, których właśnie już nie ma, to jest tym bardziej bolesne. Dlatego tym bardziej jest nasza odpowiedź, myślę, poprzez tą płytę.
To jak
kolędowanie ze świętym Janem Pawłem II. Antidotum i de facto... jak to można fajnie nazwać? To jest może nie pomoc, ale... Wsparcie też dla nas, dla katolików, dla ludzi, którzy wierzą w Boga.
Którzy uznają też autorytet papieża. Tak,
ale jeszcze mogę... No przede wszystkim też wiele osób poszukuje. Poszukuje odpowiedzi na różne rzeczy. Wydaje mi się, że tak jak papież podkreślał to wielokrotnie, kolędy są modlitwą. I on tymi kolędami się modlił do 2 lutego, do Matki Boskiej Gronicznej. Co to znaczyło? Że codziennie śpiewał, nie wiem, jedną, dwie, trzy kolędy, zamiast pacierza albo w formie pacierza. Jakby to jest potwierdzone, bo faktycznie tam jest dużo teologii w tych kolędach. Jest, że tak powiem, no bardzo dużo takiej, no nie wiem, żywej treści z Pisma Świętego, że tak powiem, opis tych wszystkich wydarzeń w Betlejem. I jakby to trzeba tak to po prostu przyjąć. Jako forma modlitwy. No, święty Franciszek głowy, że ktoś śpiewa, ten podwójnie się modli, także apeluję i zachęcam do śpiewania właśnie tych kolęd w gronie rodzinnym. Jest tutaj nowe to wydawnictwo Koles Workesa, kolęduje z Janem Pawłem II. Jeszcze trzeba może powiedzieć, że cały koncert był też jakby nagrywany w pandemicznej jakby takiej aurze, czyli no mogło być tylko ileś tam osób na tym koncercie, ale przede wszystkim udało się zdobyć wiele ciekawych materiałów archiwalnych,
wizualnych.
Tak, bo gdzie gdzieś powołał Ojciec Święty, to jakby to jest ilustrowane różnymi przepięknymi wizualizacjami. Jest 16 utworów, 16 kolęd i w każdym jest inna treść, inna historia opowiedziana, inna jakby po prostu jakaś taka... No,
inne materiały użyte.
Inne materiały i to jakby stanowi
zdjęcia,
też
stare filmy,
takie nowe informacje o tym wszystkim,
jak to Boże Narodzenie, jak ta Wigilia, jak ten okres świąteczny wyglądał właśnie tam w Rzymie za pontyfikatu Jana Pawła II.
A warto właśnie podkreślić, że właśnie święty Jan Paweł II wprowadził właśnie w Rzymie choinki, szopkę, w ogóle wigilijną kolację, wieczerzę.
No łamanie się opłatkiem.
Wtedy wcześniej czegoś takiego tam nie było. Tak. To jest właśnie pierwsza tradycja, piękna tradycja właśnie, która rzeczywiście tam weszła na co dzień, czy można powiedzieć w codzienność.
I właściwie on bardzo chętnie przyjmował kolędników i właściwie to była taka no też żywa rzecz. Jeździli i górale, i krakowiacy, i z Lublina, i z Warszawy, no różne chóry, orkiestry, po prostu pośpiewać kolędy w Rzymie. Papież się bardzo cieszył z tego
powodu. Ale on o tym pisze, że to jest taka specyfika polskiej duszy. Te kolędy to są takie właśnie na jednej z kolęd chyba, nie? Tak, dzisiaj w Betlejem, nie wiem, która to już była. Wśród nocnej ciszy. Że właśnie, że to polskie śpiewanie kolęd jest tylko w Polsce, tak na dobrą sprawę, nie? Że mamy taki zbiór tych pieśni. O czym to świadczy? To o tym świadczy, że jednak Polacy zawsze byli blisko Chrystusa, że jednak celebrowali te, czy to właśnie Boże Narodzenie głównie, bo na Boże Narodzenie było najwięcej tych jakby pieśni, ale no, to zbliżało też ludzi do Chrystusa. No. I myślę, że papież też był tego właśnie takim świadkiem i chyba też te kolędy...
I też o to zabiegał.
To pięknie mówicie o tej płycie, więc myślę takie pytanie, które się rodzi teraz. Gdzie tą płytę można nabyć i gdzie ten koncert będzie można obejrzeć?
No płytę będzie można nabyć na dzień dzisiejszy na stacjach paliw Orlen. Jeśli ktoś ma samochód, to proszę tam podjechać, udać się i spytać o kolędy Golec.
Nawet jak tam nie tankuje, to
nawet
trzeba podjechać.
Ale też przez stronę golec.pl można zamówić. Koncert będzie do obejrzenia na Polsacie w święta Bożego Narodzenia. Wejdźcie po prostu na naszą stronę golec.pl albo na Facebooka Golec Wół Orkiesy i tam podamy dokładną godzinę, gdzie i kiedy, jakie powtórki, bo być może powtórki też będą. Na pewno w przyszłym roku będzie całe wydawnictwo, DVD i płyta taka normalna już wydana przez naszą Golec Fabrykę, także też do tego zmierzamy i ten materiał też tak był realizowany pod tym kątem.
No myślę, że warto właśnie sięgnąć po te kolędy, bo one rzeczywiście, jak to się mówi, jest rok urodzin papieża, stulecie urodzin papieża i one fajnie podsumowują w ogóle to, co papież w ogóle zrobił, ale jakby cały ten okres świętowania. Nie był to
jubileusz.
Nie był to łatwy okres świętowania, ponieważ te koncerty, które były w maju, czy tam też braliśmy w kilku udział, były też, jak to się mówi, w takich obostrzeniach, które obecnie obowiązują. Natomiast ten koncert rzeczywiście jest taką dobrą nadzieją, żeby po prostu trzymać się wspólnie, żeby nie atakować, żeby po prostu fajnie i godnie przeżyć te święta Bożego Narodzenia.
Ta seria, którą teraz, w której częścią jesteście, nazywa się Rozpal Wiary. Jej celem jest to, żebyśmy rozpalili wiarę, która jest w nas i myślę, że rzeczą, która najbardziej rozpala wiarę, jest świadectwo. I pamiętam, kiedy ostatnim razem spotkaliśmy się i rozmawialiśmy, zapytałem was o takie doświadczenie, czy pamiętacie jakiś taki moment w swoim życiu, w którym Pan Bóg zadziałał z wielką mocą i pamiętam, jak Edytka powiedziałaś takie świadectwo, które mnie bardzo poruszyło, naprawdę, i myślę, że wiele osób również. Świadectwo, w którym złapałaś się słowa, które dał ci Pan Bóg. I dzisiaj tak się często rozmawia, nie? Dzisiaj też troszkę czasu w górach spędziliśmy, dzieląc się, czy wczoraj wieczorem jeszcze z dzieciakami, jak to Pan Bóg mówi, jak to jest Go słyszeć. Czy mogłabyś podzielić się tym momentem, tą historią, kiedy Pan Bóg do ciebie przemówił, powiedział i z perspektywy czasu owoc pokazał, że to był jednak Pan Bóg i że to było słowo, które On ci zostawił jako obietnicę.
No wiesz co, to jest chyba podobnie jak ty wczoraj też mówiłeś o tym, że ty też jakby otwierasz się na to, żeby słyszeć głos Jezusa, tak? Ćwiczysz to, ty jakby, znaczy nie, że ćwiczysz, ale jakby praktykujesz,
otwieram się na to,
praktykujesz, o tym myślisz cały czas. I czasem jest tak, że przychodzi ten głos, ale to też nie jest jakby regułą, nie?
Tak.
Powiem ci szczerze, że wiesz, ja nigdy, znaczy myślę, że w ogóle, ja w ogóle pochodzę z takiej rodziny, chłopaki zresztą też, gdzie wiara była zawsze blisko nas, tak? No górale mają to, no, mnie babcia uczyła pacierza, wiesz, tam w wieku to z niczego jakby nie wynika, znaczy z niczego nie, znaczy to wynika właśnie z tego, że to wychowanie było takie, a nie inne. I że zawsze było się blisko Boga i zawsze wszystko się dawało jakby w ręce Boga się oddawało, mimo tego, że nie zawsze się gdzieś ten głos słyszało, ale jednak no, taka tradycja. I myślę, że to akurat to, co mnie się przytrafiło, czyli to poronienie pierwszego dziecka i ten powrót z tego szpitala, pamiętam, gdzie byłam załamana kompletnie i nagle wyłania się przy drodze billboard wielki, bo to było przed Wielkanocą.
Mówiłaś, że to był bardzo, bardzo trudny czas dla ciebie,
tak,
kiedy wracałeś
ze
szpitala.
Myślę, że dla każdej kobiety tak, to jest trudny tak, czas, tak. Nie? I nie zapomnę właśnie, że kurczę, nagle takie objawienie, patrzę się na tego Chrystusa, on mi się tak objawia, tak po prostu, no, zwykły plakat, ale tak pięknie.
Czyli
był ten...
przejeżdżałaś, jechaliście autem i zobaczyłaś billboard. Jakiś billboard, na którym
tak,
był
Pan Jezus. Bo akurat to było przy okazji Świąt Wielkiej Nocy i tam chyba było cytat z Ewangelii Mateusza, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, co to było, tylko te jego oczy zobaczyłam i taki spokój mi tak, wiesz, w sercu się pojawił, nie bój się, jeszcze będziesz miała piękne dzieci. No i oczywiście mam cudowne, kochane dzieci, mamy razem wspólnie i myślę, że pewnie ten głos, wiesz, to nie jest tak, że ja go słyszałam zawsze, codziennie. Po prostu w tym momencie, kiedy naprawdę było bardzo u mnie źle, tak, i psychicznie zdołowana, no i fizycznie też człowiek, no wszystko to było dla mnie trudne, nie? On przyszedł i powiedział mi właśnie to, co się stało i to się stało.
I to jest myślę też takie niezwykłe w Panu Bogu, że On wie, kiedy przyjść, wie, kiedy nas podnieść, wie, kiedy dać to słowo, które cię podniesie. I często ludzie pytają, po czym poznać, czy ten głos jest od Boga, czy nie jest od Boga. I też Święty Paweł zostawia taką wskazówkę w jednym z listów, że zawsze, kiedy Bóg mówi do człowieka, przynajmniej w takim podstawowym rozeznaniu, to słowo cię zawsze podniesie, zawsze cię zbuduje i zawsze da ci nadzieję.
Tak.
Że kiedy usłyszysz jakiś głos, który cię, no nazwijmy to już tak dosłownie, zgnoi albo przygnębi, to możesz to odrzucić, bo wiesz, że to nie jest Pan Bóg. Pan Bóg nawet jeśli mówi trudne rzeczy, to mówi je w taki sposób, żeby wyciągnąć cię z czegoś i dać ci perspektywę wyjścia. I to mnie, wiesz, bardzo w twoim świadectwie jakoś też ujęło i ujmuje, że złapałaś się naprawdę na serio tego słowa i to słowo wydało owoc. I miałem takie przekonanie dzisiaj, kiedy też przygotowywałem się troszkę do tej rozmowy, żeby poprosić cię jeszcze raz o to świadectwo, bo mamy takie doświadczenie w ewangelizacji. Wiele razy to się zdarzało, kiedy głosiliśmy Słowo Boże, kiedy mówiliśmy o tym, że Jezus dzisiaj żyje, że dzisiaj uzdrawia i modliliśmy się z ludźmi. Kiedy dzieliliśmy się świadectwami różnych historii tego, co Pan Bóg uczynił, na tym samym spotkaniu działy się te same rzeczy. I mnie to nauczyło, że jak ważne jest składanie świadectwa, jak ważne jest opowiadanie tego, co Jezus już uczynił, bo On chce uczynić coraz jeszcze. I być może tak jest, że dzisiaj ktoś jest tutaj, kto słyszy te słowa, słyszy to świadectwo i zastanawia się, czy to samo może spotkać jego, czy taka sama nadzieja, taki sam głos. Wierzę, że jeśli dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, być może chwilę po poronieniu, być może nosisz przez wiele lat jakąś taką urazę, ból i trud, który przeszłaś, to jeśli słyszysz tą historię, to jest dzisiaj słowo, które Pan Bóg kieruje do ciebie. Ja chciałbym się pomodlić teraz przez chwilkę, króciutko, za takie osoby. Być może w waszych rodzinach są takie osoby, które albo poroniły, albo straciły dziecko i nie umieją sobie z tym poradzić. Chcielibyśmy się pomodlić króciutko za was, wierząc w to, że Bóg dzisiaj chce przyjść i odpowiedzieć na tą sytuację, na ten wasz krzyk i ból. Także Panie Jezu, dzisiaj przychodzimy też do ciebie, i chcemy cię prosić, byś przyszedł do tych, którzy cierpią, którzy stracili dzieci, którzy stracili być może nadzieję już na to, że zajście w ciąży, że bycie rodzicem jest możliwe. Ty jesteś Bogiem, Jezu, który pokonał na krzyżu wszelką beznadzieję i ty, Jezu, pokonałeś na krzyżu wszelką niemożność, niemożliwość. I ty z każdej niemożliwej sytuacji masz moc wyprowadzić dobro i uczynić cud. Bo Ty, Boże, ze śmierci swojego Syna byłeś w stanie wyprowadzić życie. Dlatego niech w imieniu Jezusa dzisiaj przyjdzie życie do tych wszystkich miejsc, w których była śmierć. Niech przyjdzie życie do wszystkich myśli, które były wspomnieniami o śmierci. I przemień tą śmierć w życie. Niech w imieniu Jezusa poczną się dzieci w małżeństwach. Niech urodzą się dzieci, mimo że być może lekarz powiedział, że to jest niemożliwe. Dzisiaj Ty dajesz, Jezu, swoje słowo i Twoje słowo jest zawsze ostatnim słowem. A Ty przynosisz życie i Ty przynosisz błogosławieństwo. Także Jezu, uzdrów dzisiaj. Uzdrów i ojców, i matki, i spraw dzisiaj, uczyń cud. bo tylko Ty możesz dzisiaj to uczynić. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Było nawet tak poważnie się zrobiło i głęboko.
Tak na serio.
I głęboko, i na serio. My tu się dość sporo śmiejemy w te ostatnie nasze tutaj godziny, które spędzamy razem. Trochę przeglądałem waszej historii jako zespołu i zastanawia mnie taka jedna rzecz. Jak to jest, jak człowiek z takiego szarego artysty, nazwijmy to, zbyt wiele osób cię nie zna, w pewnym momencie staje się gwiazdą. Powiedzmy to już wprost. Jak to zrobiliście, że wam nie odbiło? To jest moje pytanie i szczerze je stawiam, bo przebywając z wami, człowiek czuje się normalnie. I znam wielu ludzi i obserwuję wielu różnych artystów. To nie jest powszechna rzecz i powszechna cecha, żeby wytrwać w takiej pokorze i w takiej normalności. Jak to było? Zaskoczyło was to, co się stało? To było bardzo nagłe w waszym życiu, że ta sława nagle przyszła, że was doceniono, zauważono. Jak wy się wtedy w tym odnaleźliście i jak byście odpowiedzieli na to trudne pytanie?
Najprawdopodobniej trzeba zacząć od tego, że jesteśmy muzykami z krwi i kości, czyli przeszliśmy cały etap szkół muzycznych. Pierwsza szkoła muzyczna, druga szkoła muzyczna, akademia muzyczna. Czyli w związku z tym człowiek przeszedł ten szlak bojowy, żeby do tej sceny się przygotować.
Tak, ale to musisz dodać, że wiesz, że tam ktoś myśli pierwszy stopień, drugi stopień. To są przede wszystkim godziny ćwiczeń, tak? Godziny pracy nad sobą, nad swoimi słabościami. Trzeba się zdeterminować, trzeba się zdyscyplinować. Tak. Trzeba poświęcić się, wiesz, ćwiczeniom żmudnym, czasem bardzo trudnym, nudnym, które po czasie dają efekt, tak? Ale to nie jest właśnie tak, że ktoś sobie skończył czy studia muzyczne. To naprawdę wymaga wielkiego poświęcenia. Ja na studiach ćwiczyłam po 10 godzin.
No tak, tak.
Ludzie po studiach, wiesz, wysiadają im nadgarstki, tak? Bo to naprawdę tyle wymaga pracy, nie?
Mhm. Oczywiście, wiele osób, kolegów skończyło studia z nami razem, a niewielu zrobiło kariery. To jest jakby druga strona medalu, że jakby studia też nie dają gwarancji, że ty będziesz teraz wielkim artystą i będziesz po całym świecie jeździł i sprzedawał siebie, swoją twórczość. Także to jest też chyba opatrzność Boża na pewno tutaj zadziałała, ale przede wszystkim też nasza determinacja i nasz pomysł na to, co my jednak chcemy robić. No. Mhm. My już przed Gole z Workiesą też braliśmy udział w wielu projektach, w wielu festiwalach, nagraliśmy dziesiątki płyt z wieloma artystami i zawsze, że tak powiem, przyświecała nam taka piosenka z Kaldów, będę ją sobie dyrektorem, że tak powiem, no i w związku z tym, no cóż, no po prostu szliśmy na całość. No, jak się już idzie, to powiedział się, a to trzeba powiedzieć B i jakby po prostu...
No ale trzeba też dodać, że to wcale nie było takie oczywiste, bo przecież jak...
Początek jest 20. łatwy. Ja powiem, że zawsze początek jest łatwy. Oczywiście on jest niby trudny, ale jest łatwy, ale utrzymać się. My gramy w sumie 22 lata i no w tym roku dwa duże projekty udało się wydać, bo prawda, symfoetnik, czyli takie no zwieńczenie przepięknego, takie można powiedzieć klasyczno-etnicznego dzieła. Przepiękna rzecz. No i oczywiście te kolędy z Janem Pawłem II, czyli też jakby znowu z innej strony się pokazaliśmy w innym obliczu, ale też no bardzo taka, no, że tak powiem, no też kolejny krok minowy.
Ale wracając do tych 20 lat wstecz, trzeba powiedzieć sobie, że było to na pewno też szczęście. Opatrzność, no, tak. na pewno opatrzność, ale też na pewno kupę pracy później oczywiście, ale też wydaje mi się, że takie skumulowanie waszej doświadczenia, jakie mieliście, przecież graliście tyle lat jeszcze przed Gole z Orkiestrą w różnych bendach, niebendach, to wam też jakby dało doświadczenie, tak? To doświadczenie plus wizja też Rafała, bo przecież on pisał teksty, on miał pomysł. To wszystko, wiesz, nie zapomnę pierwszej demówki. Były trzy piosenki demówki, gdzie poszliście do firmy fonograficznej i panowie wam od razu powiedzieli, chłopaki, ale to owieczka, kto to będzie śpiewał, nie? A potem jak Ściernisko wybuchło, to tak sobie żałowali, że jednak nas nie wzięli do tej swojej firmy fonograficznej. Na pewno
opatrzność. Trzeba było wytrwać też troszkę w tych swoich wartościach, postanowieniach.
Być zgodnym, dalej robić to coś,
mimo,
co
że
mówiło.
Ludzie mówili, że
tak,
nie
że nie będzie. Tak, trzeba było wierzyć w to, nie? Chłopaki niesamowicie w to wierzyli, nie?
Z drugiej strony jeszcze, gdy zaczynaliśmy Lublinie 22 lata temu właśnie go z orkiestrą, no to w ogóle połowy portali nie było internetowych, nie było YouTube'a, nie było Facebooka. My jako w sumie zespół mieliśmy swoją stronę golec.pl, do dzisiaj mamy, to właśnie dziennikarze, z którymi się spotykaliśmy, właśnie dziękowali nam, że mamy właśnie informacje tam podane o zespole, skąd jesteśmy, jakieś tam zdjęcia, kilka historii, prawda, o nas. Natomiast przez te 20 lat zupełnie się inaczej zmienił świat, bo dzisiaj jest mnóstwo artystów popularnych, na przykład dzięki internetowi, prawda, Facebookowi czy Instagramowi. To jest w ogóle też jakby troszkę inna przestrzeń, która była wtedy. Wtedy rzeczywiście trzeba było zagrać konkretny koncert, wymyślić jakiś utwór i wtedy się na tym głównie opierała popularność. A dzisiaj zupełnie z tą popularnością jest inaczej, prawda? Mhm. Jest mnóstwo artystów, którzy są, że tak powiem, znani przez to, że są znani, tak zwani celebryci, prawda? No, wcześniej w ogóle nie było czegoś takiego, nie? Ale rzeczywiście, odpowiadając jeszcze na pytanie, to co Łukasz mówi, przygotowanie pod względem edukacji. Tu niewątpliwie przeszliśmy te wszystkie etapy. Dzisiaj jest mnóstwo programów, gdzie ludzie wygrywają tak zwane talent show. No i oni nie są odporni na dzień dobry.
Wskakują od razu na pewien
na obrót i tak dalej, gdzie masz kurczę paparazzi, wywiady, koncerty, wiesz, nie wiadomo gdzie się obrócić, bo jest cały czas kurczę człowiek, ma mnóstwo propozycji i on w tym momencie wpada w jakąś taką, jak to się mówi, ten młyn showbiz, tak powiem, i sobie nie potrafi z tym poradzić. No. A my od małego, krótko mówiąc, byliśmy już, że tak powiem, gdzieś tam przyzwyczajeni do sceny, do widowni, do ludzi, prawda, którzy tobie, nie wiem, mówią brawo i tak dalej. No, pierwsze nasze, że tak powiem, wykony psalmu w kościele w Milówce. Od razu jechaliśmy na dwa głosy, mając tam, prawda, nie wiem, 8-9 lat. No to też, jak mówię, już...
Wchodziliśmy wtedy już ten show
biznes. Tak, powolutku, więc myśmy się przygotowali od samego początku do tego,
ja wam powiem, teraz, że mi zawsze przyświeca tekst Jana Pawła II. Właściwie to jest taka moja, można powiedzieć, motto życiowe. Wymagaj od siebie, nawet wtedy, kiedy inni od ciebie no nie wymagają. Czyli ty sam sobie podnoś poprzeczkę, ty sam sobie stawiaj konkretne cele. I jakby to jest chyba elementarna rzecz. Nie wiem, no uważam, że to jest jakby to co jednak tą Golec Orkiestrę przez tyle lat prowadzi. I jakoś tam realizujemy oczywiście swoje pomysły, swoje marzenia.
Nie wszystkie też, to jest tak, żeby było jasno, że to też nie wszystkie wypalają. To jest zawsze
absolutnie
ryzyko.
Jest ryzyko. Zawsze, ale ja to mówię, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I po prostu
trzeba duże projekty robić. Ale to są nawet krokami milowymi. Tak, nie? Tak,
ale to no też, wiecie, ja myślę, że to wam po prostu wymodliła babcia Helenka. Bo babcia Helenka zawsze się modliła o to, żebyście mieli lekką pracę. Lekką robotę. Tak, bo wiesz, dokładnie. To jest niestety, i to pokutuje dalej w społeczeństwie, że ludzie myślą, że muzyk to jest po prostu
Darmozjad.
Tak, przyjdzie, zagra. Kurde, no co to za robota? To nie jest praca, to nie jest zawód. To wiesz, górnik, nie wiem, piekarz, to są zawody.
Rzeźnik.
Nie? Tak. A muzyk? Co to w ogóle jest? I babcia w tej dobrej intencji wam wymodliła. Wierzy, trzeba, jak to mówią, musisz wiedzieć, o co się modlisz, nie?
Uważaj, o co się modlisz.
U nas w miejscowości nie ma, wiesz, filharmonii czy teatru, więc taki zawód, rozumiesz, artysty był troszkę abstrakcyjnym, prawda, tylko znanym z telewizji. No ale niewątpliwie, no, kochamy, ja kocham to, co robię, prawda, uwielbiam, prawda, i śpiewać, grać i czuję się na scenie świetnie. Także myślę, że też szliśmy tą drogą, co nam podpowiadało serce. Rób to, co ci daje przyjemność po prostu, co ci daje satysfakcję, a wtedy jesteś po prostu prawdziwy na scenie.
Wtedy nawet, myślę, ten ciężar, który się niesie, bo jeździcie no, większość czasu w roku i jesteście w samochodzie. Czasem się zwaniamy, to zawsze, zawsze gdzieś w trasie i zawsze presja i ludzie, oczekiwania, ciśnienie, bo terminy. To naprawdę nie jest łatwa rzecz, ale jesteście wierni w tym, do czego czujecie się wezwani, powołani i niech wam się wiedzie, powodzi i niech najlepsze rzeczy jeszcze, no właśnie, będą dopiero przed wami. Pewnie już tak na koniec, tak mi się wydaje, zresztą po ostatniej naszej rozmowie wiele osób mówiło, a czemu nie poprosiłeś tam Golców, żeby tu coś zaśpiewali? Może jakąś kolędę świątecznie byście tutaj mogli zaśpiewać? Co by się ludzie tak siedząc w domu mogli poczuć trochę bardziej jeszcze świątecznie. Nie można chodzić już po marketach, znaczy różnie to pewnie będzie wyglądało, nie? Zawsze po marketach się chodzi, jakiś jingle bells leci. Tak. Teraz zostało siedzenie w domu. Może coś się dacie namówić na jakąś jedną kolędę?
No damy, oczywiście. Możemy taką kolędę zaśpiewać, którą zawsze jak się idzie po kolędzie w górach, jest to żywa tradycja, od niej się zawsze zaczyna, ale musimy odsunąć mikrofony troszeczkę od naszych aparatów emisyjnych, żeby nie przesterowało.
A w coraz wieczora z niebieskiego dwora przysłano nowina, Pan narodzi syna, Boga prawdziwego, niełogarnionego. Za wyrokiem boskim, Betlejem żydowskim, gdzie Pan nasz dzieciątkiem?
Wiesz, jest 30 zwrotek.
Gdzie Pan nasz dzieciątkiem z wołem i oślątkiem. I z Józefem starym nad dzieciątkiem małym.
Pięknie, ominęliśmy 26 zwrotek.
Poszliśmy na tak zwane skróty.
Poszliśmy na łatwiznę, dzisiaj na skróty. Kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście trochę czasu, żeby tutaj podzielić się też z waszym sercem, waszym doświadczeniem i świadectwem tego, jak żyjecie z Panem Bogiem i jak idziecie z Nim w życie, w biznesy, we wszystkie rzeczy, które robicie. Tak.
Wszędzie towarzyszy i na dobre, i na złe, ale no cóż, no to jest ten
sposób. Ale możesz tylko dodać, że przy tym hejcie, który się gdzieś tam na nas wylał zupełnie bez naszej winy, ja miałam taką namiastkę, jedną miliardową. Co Pan Jezus naprawdę czuł, kiedy był biczowany, wiesz, niesłusznie oskarżony? Mhm. To jest niesamowite. Myślę, że to jest pewnie temat na jakiś kolejny podcast.
Pewnie tak.
Jak sobie radzić ze złym, tak? Jak sobie radzić właśnie w trudnych sytuacjach.
Myślę, że kluczem w tym wszystkim, tak jak też trochę rozmawialiśmy, jest to, żeby mieć czyste sumienie. Jak masz czyste sumienie,
tak,
to wiesz, że Pan Bóg z tego wyciągnie coś dobrego. Także życzymy Wam z okazji tych świąt właśnie takiej nadziei na to, żeby nawet jeśli przyjdą ciemne chmury, przyjdą ciemne dni, żeby zawsze żyć tą nadzieją, że Pan Jezus z tego wyciągnie dobro, że nawet z najgorszej okoliczności, sytuacji On potrafi to zrobić, bo jest specjalistą. Słyszałem kiedyś takie właśnie ważne zdanie, że Pan Bóg nawet właśnie ze śmierci swojego Syna wyciągnął największe dobro, zbawienie świata, więc wpisujemy się w tą dobrą, no, w tą rzeczywistość, Bożą rzeczywistość, w której jesteśmy. Także pięknych, spokojnych, wesołych świąt Wam życzymy. Też coś chcecie życzyć ludziom, którzy tam nas słuchają teraz?
Tak, ja myślę, że wszystkim nam należy się właśnie wiara w nadzieję, w to światło. Życzymy Wam tego, aby te święta były takim czasem właśnie, gdzie zbliżamy się do tego Pana Jezusa, gdzie czujemy Jego głos, czujemy Jego ciepło, czujemy Jego miłość, Jego miłosierdzie. Życzymy Wam tego wszystkiego i oczywiście sobie też.
Ja mogę powiedzieć, że w chrześcijaństwie jest piękne to, że można się modlić za swoich wrogów, za tych, którzy cię, że tak powiem, i pomawiają i jakoś tam. I ja właśnie przy tym hejcie, jeszcze wejdę w ten temat, po prostu modliłem się. Byłem bardzo spokojny, że to przecież ani tu nasze winy, ani nic. Już to powiem, jakby byłem, wszystkie modlitwy dawałem właśnie w tą stronę, słuchajcie, na pewno jest to po coś, ale jakby w takim znaczeniu, że trzeba im przebaczyć, no bo po prostu, bo to jest jakieś dziwne zjawisko, które się gdzieś tam wykluło. Wiadomo, jakieś pewne błędy były poczynione, ale to przecież
ja myślę,
to nie były nasze. Ja uważam, że to jest jakby wielka wartość chrześcijaństwa. Ja bym tego sobie życzył sobie i w ogóle nam wszystkim chrześcijanom. Módlmy się za siebie, kochani. Czy się lubimy, czy się nie lubimy, ale to jest właśnie, jeżeli masz wroga, zmów dwa zdrowaśki za niego, a zobaczysz, że cię polubi za dwa dni, a jak mówisz za niego pół różańca, to cię nawet i pokocha za dwa tygodnie.
Tak, tak. Ja myślę, że wszystkim właśnie słuchających nas teraz przede wszystkim dużo radości, dużo spokoju, bo on też jest bardzo nam wszystkim potrzebny, ale kiedy się właśnie każdy z was będzie budził rano, to żeby poczuł tą wdzięczność, że się mógł obudzić, że mógł poglądać świat, że mógł poczuć, że ma obok siebie bliskich, ma rodzinę, ma wsparcie i przede wszystkim radości z narodzenia Pana Jezusa, bo On de facto nam daje siłę i tak zwanego powera do przodu. Po prostu. Czyli krótko mówiąc, wesołych świąt.
Tak, pozdrawiamy wszystkich, również naszych fanów, którzy w trudnych czasach zawsze nas wspierają i to jest bardzo miłe. Bardzo Wam dziękujemy i myślimy do... Już życzymy Wam, żebyśmy się szybko w miarę spotkali, żeby już te koncerty w końcu się rozpoczęły.
A trochę tych koncertów zaplanowanych w styczniu mamy z kolędami, także śledźcie to też gdzieś na Facebookach, na internetach, bo w końcu jakieś faktycznie koncerty Gole z Orkiestra chciałaby w całym składzie zagrać.
Oczywiście, mam nadzieję, tylko że... online. Prawda?
Mam nadzieję, że to się uda. No bo faktycznie jest czas taki, jaki jest, no wszyscy się temu przyglądamy.
Ale myślę, że ludzie też potrzebują muzyki, potrzebują dobrego słowa, a kolędy mają tą siłę, że one tą dobrą nadzieję przynoszą.
Przede wszystkim.
Dziękuję Wam bardzo. Raz jeszcze Edyta Golec, Łukasz Golec, Paweł Golec, Golec Orkiestra.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Dziękujemy.
I Marcin Zieliński.
Tak jest, do usłyszenia, do zobaczenia.
Wszystkiego dobrego, kochani, świętujcie pięknie z Panem Bogiem.
Hej. Z Bogiem, papa.
Więcej odcinków tej serii, niezwykłych świadectw oraz rozważań Słowa Bożego znajdziesz na portalach społecznościowych, kanale YouTube oraz Spotify Marcina Zielińskiego. Dowiedz się więcej na www.rozpalwiare.pl.